Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że spotykamy się w tej, przy tej szczególnej okoliczności. Kolejny wykład. Bardzo szczególny dzień, szczególne spotkanie. Cieszę się, że możemy ten czas spędzić razem. Dzisiejszy temat, który chciałbym, abyśmy mogli wspólnie omówić, jest bardzo trudny. To nie jest temat, który podejmujemy i niecierpliwymi się, kiedy go będziemy mogli przedstawić, bo niektóre tematy sprawiają problem. Nieraz powiedzenie prawdy może być trudne i jest to jeden z tych trudnych tematów. Zatytułowaliśmy ten wykład Kościół i Ameryka w proroctwie. Dlaczego jest trudny? Zaraz będziemy mogli się przekonać. Zaczniemy od takiej małej, małej powtórki. Samo słowo apokalipsa. Myślę, że większości z nas już nie przeraża, dlatego że nawet w ramach naszych wykładów mieliśmy okazję rozszyfrować je, iż pochodzi z greckiego słowa apokalipsis, co znaczy objawienie, odsłonięcie. To sam Jezus przybył do apostoła Jana, który zesłany był na wyspę Patmos i tam objawił mu swoją wolę, objawił mu przyszłość. A więc to był dar od Jezusa, który chciał powiedzieć: Janie, nie bój się i przekaż innym, żeby się nie bali. Przyszłość jest w moich rękach. Nawet jeżeli przyszłość będzie trudna, to nie bój się. O ileż łatwiej jest nam przeżywać trudne doświadczenia, kiedy wiemy, że wszystko dobrze się skończy. Jest łatwiej. I dlatego Jezus przekazał Janowi, a za pośrednictwem Jana również nam, właśnie to niezwykłe poselstwo. Więc apokalipsa to nie jest żaden lęk, strach, zniszczenie, to jest nadzieja. A mówiąc o księdze apokalipsy, mówię dlatego, że dzisiaj będziemy chcieli właśnie tą księgę otworzyć, a tam rozdział 13. I od razu mamy bardzo zagadkowe, trudne teksty. Chociaż jak mili słuchacze się pewnie orientujecie, za każdym razem otwieramy Słowo Boże w różnych kolejnych miejscach i te trudne teksty, te niezwykłe symbole okazuje się, że wcale nie są takie trudne. Przy pomocy Słowa Bożego jesteśmy w stanie je rozszyfrować. Spójrzmy na ten fragment. Księga Objawienia, 13 rozdział, a tam pierwsze dwa wiersze. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Pamiętam, kiedy czytałem te słowa i zresztą całą księgę Apokalipsy, jako pierwszą, kiedy Biblię wziąłem do ręki, to mówię, to muszę wiedzieć, jak to się skończy. Te ostatnie wydarzenia były dla mnie najbardziej interesujące i kiedy dochodziłem do takich fragmentów, to głowa chciała mi pęknąć, bo ja chciałem tak bardzo zrozumieć, a to było naprawdę trudne. Dlatego, że dopiero czytając całe Słowo Boże i czytając je z namaszczeniem Ducha Świętego, bo to On był inspiratorem i autorem tych ksiąg, możemy zrozumieć te zagadkowe przesłania. Co znaczą zwierzęta? Czy też w innych tłumaczeniach mamy bestie? Spójrzmy, Księga Daniela przychodzi nam z odpowiedzią. 7 rozdział, wiersz 17. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. A więc kiedy pojawiają się jakieś zwierzęta, jakaś bestia, to znaczy, że będzie to przedstawione jakieś królestwo, mocarstwo, imperium. Co dalej? Jakie kolejne symbole mogliśmy tutaj zobaczyć? Czytaliśmy o tym, że ta bestia, to zwierzę wychodzi z wody. Co znaczą wody? Księga Objawienia, 17 rozdział, wiersz 15, mówi nam: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. To wyjaśnienie już przy okazji Księgi Daniela, 7 rozdziału, mogliśmy usłyszeć. A więc to zwierzę, to imperium, mocarstwo ma wyłonić się spośród ludów, narodów, języków. Gdzieś, gdzie ziemia jest zamieszkała. Co dalej? Jakie kolejne symbole mieliśmy w tym fragmencie? Czytaliśmy o smoku. Kim jest ten smok? No znowu, Słowo Boże przychodzi z odpowiedzią. Wystarczy odwrócić jedną kartkę wcześniej, tam Księga Objawienia 12 rozdział i dwa teksty 7 i 9. I wybuchła walka w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Mamy tutaj smoka. Kto jest tym smokiem? To diabeł. Żeby upewnić się, że to na pewno jest tak, czy że nasza identyfikacja jest słuszna, tak żeby nie popełnić błędu w dalszym naszym rozumowaniu, żeby właściwie rozumieć Słowo Boże, przyjrzyjmy się, co ten smok robi, kim on jest, jak działa. Oczywiście smok będzie posługiwał się różnymi swoimi narzędziami, swoimi ludźmi. Diabeł nie przychodzi i nie mówi: dzień dobry, jestem diabeł i zaraz tutaj będę chciał coś zrobić. Nie pojawia się osobiście, materialnie, ale inspiruje swoich wysłanników. Czasem to będą całe mocarstwa, siły, które jemu sprzyjają. Zobaczmy ten fragment. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I tutaj ten tekst może wydawać nam się troszeczkę bardziej zrozumiały. Ale to właśnie dlatego, że już dane nam było rozszyfrować, kim jest ten smok. Zobaczmy kilka szczegółów. Może pierwsze takie najprostsze pytanie. Od tego, co znamy, do tego, co nie znamy. Kim będzie to szczególne dziecię, które miało się narodzić? To Biblia zapowiadała, cały Stary Testament mówił, ktoś ma przyjść, szczególne dziecię. To jest oczywiście Jezus. Jezus, tak, to On się pojawia. Ma zostać urodzony przez kobietę. No, niektórzy powiedzą, to na pewno chodzi o Marię. Ale kiedy spojrzymy na fragmenty Starego Testamentu, to przeczytamy, Pan Bóg mówi do całego narodu, do swojego ludu, do Izraela. Mówi, ty jesteś tą moją umiłowaną, jesteś moją oblubienicą. I to właśnie ta kobieta, ten naród miał dać całemu światu Mesjasza. Kiedy czytamy słowa z Księgi Objawienia i widzimy, że pojawiają się tam symbole, nie możemy wziąć w ten sposób, że tutaj jeden fragment zrozumiemy, a to była kobieta, więc chodzi o jedną kobietę, a drugie słowo to będzie jakiś symbol. Nie, kiedy pojawiają się symbole, to znaczy, że każdy symbol coś znaczy. A naszym zadaniem jest rozszyfrowanie tego. Oczywiście to nie jest łamigłówka, żeby teraz każdy wziął, otworzył i to koniecznie zrozumiał. Nie, to na przestrzeni kolejnych wieków ludzie badali, modlili się i Pan Bóg objawiał i objawiał. To, co ja mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy, to nie ja wymyśliłem to, co teraz przedstawiamy. To jest spuścizna, jakby dziedzictwo badaczy Biblii przez dziesięciolecia. I cieszę się, że nie muszę stawać i mówić to, co 10 lat temu mówiliśmy, to nieprawda, dzisiaj mamy nowe światło. Nie, ta interpretacja proroctw jest podawana już ponad 100 lat. I to wszystko jest niezwykłe. Wciąż jest jeszcze bardziej wypełnione, dokładne. A więc mamy kobietę, czyli lud izraelski, naród izraelski, z którego przychodzi Mesjasz, ten chłopiec, który ma się narodzić. Co dalej miało stać się z tym chłopcem? Wiemy, że cała historia dzieje się w czasach, kiedy nad światem dominowało Imperium Rzymskie. To oni rządzili całym światem, jaki był wtedy zamieszkały. Wszystkie narody były im podległe. I właśnie wtedy przychodzi na świat Mesjasz. Czytaliśmy o smoku, że to smok był przeciwko temu chłopcu, chciał go zniszczyć. Czy faktycznie Rzym jako imperium i państwo było w ręku smoka? Co Rzym próbował uczynić Jezusowi? Kiedy tylko Jezus urodził się za sprawą Rzymu, bo Herod, mimo iż był królem w Judei, ale był z namaszczenia rzymskiego, to z ich upoważnienia rządził. On wydaje rozkaz, aby zabite były wszystkie dzieci do wieku 2 lat, aby zniszczyć również, zabić Jezusa, który dopiero się narodził. Ta nienawiść pomiędzy smokiem i Jezusem, która istniała od zawsze, z tego powodu smok został wyrzucony z nieba, o czym przed chwilą czytaliśmy. I tutaj na ziemi również działa przeciwko Jezusowi. Kolejne wydarzenia. Mamy proces Jezusa przed Poncjuszem Piłatem. Również Piłat był namiestnikiem rzymskim. Więc kolejny moment, kiedy Rzym skazuje Jezusa na śmierć. To rzymski sposób zadawania śmierci przez ukrzyżowanie. Taka śmierć spotkała Jezusa. To uczynili Rzymianie. I tak było powiedziane. Starał się pożreć to dziecię, zniszczyć je. Ale jak czytaliśmy wcześniej, nie udało się to. Zostało tutaj przedstawione to w słowach, że to dziecię zostało porwane do Boga, do Jego tronu. I co się dzieje z Jezusem? Po swojej misji, po śmierci i zmartwychwstaniu, wstępuje z powrotem do nieba, skąd też zresztą przyszedł na tą ziemię. Widzimy, w jak niezwykły sposób to całe proroctwo wypełniło się. Wiemy, kim jest smok. Smok jest przeciwnikiem Boga, który inspiruje różne narody, różne imperia, aby zniszczyć to, co Boże, aby zniszczyć Boże plany. Co dalej się dzieje? Wracamy do 13 rozdziału Księgi Objawienia. Tutaj czytamy te słowa ostatnie. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Ten smok, który działał przez Imperium Rzymskie, nagle pojawia się, aby przekazać komuś innemu swoją moc, swój tron. O kogo może tutaj chodzić? To niezwykłe zwierzę, takie dziwne, które się pojawia. Kim ono jest? Jeszcze takiego zwierzęcia nie spotkaliśmy ani w Księdze Daniela, ani w Księdze Objawienia. To, co za chwilę powiem, to być może nie będzie słowo popularne w czasach ekumenizmu, gdzie wszyscy starają się drugiego nie urazić. Ja również chciałbym mówić tylko takie słowa, które są ciepłe i przyjemne i nikogo nie ranią. Ale nieraz w imię powiedzenia prawdy, w imię powiedzenia tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, nieraz prawda może być bolesna. I proszę mnie zrozumieć w ten właśnie sposób. Naprawdę nie jest moją intencją, żeby kogoś urazić moimi słowami, ale chciałbym szczerym być w stosunku do tego słowa, które jest tutaj napisane. Kiedy przyglądamy się historii, kiedy patrzymy na to, kto pojawia się, kiedy Rzym upada, komu Rzym, ten cesarski Rzym, który przed chwilą prześladował Jezusa, komu on przekazuje swoją moc i swój tron, nie mamy wątpliwości, że chodzi tutaj o papiestwo. To Kościół rzymski, który w momencie, kiedy cesarstwo rzymskie upada, to Kościół rzymski przejmuje dominację. Zarówno w tym miejscu, w tym samym mieście w Rzymie jest jego tron, jak i dominację nad całym światem. Zaraz spojrzymy na kilka faktów również historycznych, które będą to potwierdzały. Jeszcze raz powiem, to nie chodzi o ludzi, bo w wielu instytucjach, w wielu kościołach są szczerzy Bogu oddani ludzie. Ja też należałem do kościoła rzymskokatolickiego. Chodzi o instytucje i pewne zasady, którymi ta instytucja się kieruje. I to jest to, co jest napisane w proroctwie. Przez wiele wieków Kościół rzymski posługiwał się takim dokumentem jak darowizna Konstantyna, Donatio Constantini. Dzisiaj wiemy i nie mamy wątpliwości co do tego, że był to falsyfikat z późniejszych wieków, chociaż próbowano wmówić, przekazać informację, iż był to dokument z III-IV wieku, kiedy Konstantyn papieżowi Sylwestrowi I przekazał tron, miasto i zwierzchnictwo, zarówno duchowe, jak i materialne. A sam w 330 roku przeniósł się razem ze swoim dworem i świtą do Konstantynopola. Dlatego to miasto nazywa się Konstantynopol, na cześć cesarza Konstantyna. A on zostawił Rzym dla biskupa Rzymu. W tym dokumencie dowodzono, została przekazana biskupowi Rzymu cała władza, zarówno świecka, jak i duchowa. Papież od tego momentu miał zostać również królem świeckim, królem państwa. Czy faktycznie te wszystkie szczegóły się zgadzają? Czy to nie jest jakaś próba tylko zabrania komuś autorytetu i władzy? Nie. Przyjrzyjmy się spokojnie dalszym tekstom. Proroctwa są niezwykłe. One na setki lat wcześniej zapowiadały wydarzenia, które następują później. Dzieją się również na naszych oczach. Spójrzmy na dalsze fragmenty. 13 rozdział, wiersze 3 po 5. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Widzimy tutaj smoka i widzimy zwierzę. Smok to jest diabeł, który inspiruje różne działania, a zwierzę to jest ta instytucja, która sprawuje w danym czasie tą władzę smoka. Przyjrzyjmy się kolejnym fragmentom, wiersz 6 i 8. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. A teraz chciałbym, abyśmy znowu przyjrzeli się różnym symbolom, różnym wydarzeniom historycznym, które będą potwierdzały wiarygodność tego proroctwa i to, jak niezwykłe jest, iż każdy szczegół wypełnia się. Spójrzmy najpierw tutaj na kilka tekstów, kilka cech tego zwierzęcia, które otrzymało władzę od smoka. Czytamy, na rogach jego 10 diademów i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Dano mu też władzę. To widzimy, iż są to cechy państwa świeckiego, mocarstwa, imperium. I może to dla nas dziwne, ja pierwszy raz widząc mapy, które pokazywały Europę średniowieczną, byłem zdziwiony, iż istniało tam państwo kościelne. Państwo kościelne było ogromnym państwem, które miało swoją armię, prowadziło wojny, zdobywało, walczyło. Ale okazuje się, że ta potęga miała mieć również inną władzę. Czytamy tutaj, i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Oddawanie pokłonu, czyli cześć religijna. To było niezwykłe zwierzę, które miało nie tylko władzę świecką, ale również władzę religijną. Oddawano mu pokłon, boską cześć. Co dalej? Jakie kolejne cechy? Czytaliśmy o tym, tutaj jest fragment powtórzony. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. I tutaj znowu krótkie odniesienie się do historii. Wojny krzyżowe, krucjaty, inkwizycja, czyli w imię świętości, w imię Boga ludzie walczyli i zadawali krzywdę drugiemu człowiekowi. Coś, czego zupełnie nie było w naukach Jezusa. To są te czarne karty historii Kościoła, których nie da się w żaden sposób wymazać, a to jest dokładnie wypełnienie słów proroctwa. Kolejna cecha. Bluźni Bogu. Czytaliśmy, dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Czy to też znalazło wypełnienie w historii? To są fragmenty, które przy okazji wykładu o 7 rozdziale Księgi Daniela mogliśmy już usłyszeć. Papież Leon XIII powiedział tak. Największym nauczycielem w Kościele jest biskup Rzymu. Jedność umysłów wymaga więc obok doskonałej zgodności w jednej wierze całkowitego podporządkowania się i posłuszeństwa woli Kościoła i biskupa Rzymu jak samemu Bogu. I jeszcze wypowiedź papieża Piusa XI. Wiecie, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, zastępcą Chrystusa, co oznacza, że jestem Bogiem na ziemi. Te słowa i wiele, wiele innych, które można by cytować, potwierdzają, że faktycznie w różnych momentach historii ta niezwykła instytucja mówiła słowa bluźniercze i wyniosłe. Kolejne niezwykłe cechy wymienione w tym proroctwie, które znalazły swoje odbicie i wypełnienie w historii. Czytaliśmy, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Jakie to znalazło wypełnienie w historii? To mieliśmy już okazję przerobić przy okazji Księgi Daniela. Tutaj taka mała powtórka. W proroczych rachubach ten proroczy dzień liczymy jako literalny rok. I nie dlatego, że tak nam pasuje i tak sobie wymyśliliśmy, ale dlatego, że to wynika z fragmentów Pisma Świętego. Tutaj chociaż jeden fragment, tutaj mamy wyświetlone dwa. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Tak, to jest z Księgi Ezechiela. Prorok wiedział, że za każdy z tych dni trzeba wziąć literalny rok. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli proroctwo mówi 42 miesiące, a 42 miesiące po 30 dni, bo tak właśnie ta rachuba miesięcy tak wyglądała, 30 dni, wychodzi nam 1260 dni. A ponieważ to są prorocze dni, czyli lata, zatem mamy 1260 lat. Czy to znalazło wypełnienie w historii? Tak. O tym rozmawialiśmy również przy okazji 7 rozdziału Księgi Daniela. Od 538 roku do roku 1798 prymat państwa kościelnego był niepodważalny. Rządził światem. Nikt nie był w stanie się mu sprzeciwić. Mówił słowa, które dzisiaj mówimy, iż były bluźniercze. Męczył świętych Najwyższego. I co stało się wtedy? Był jest cały wykres tych czasów, tych tekstów, które potwierdzają, że to nie tylko to miejsce, to również Księga Daniela, 7 rozdział, to inne fragmenty Księgi Objawienia mówią o tym okresie. Co wtedy się stało? W roku 1798 proroctwo mówi, co się wtedy stanie. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. Co się stało w roku 1798? Wtedy generał Louis Alexander Berthier wraz ze swoją armią wkroczył do Rzymu i również do Watykanu. To był rozkaz Napoleona zakończyć władzę kościelną. Tyle wieków nieszczęścia, które ta władza sprowadziła na kraj, Francję, która zresztą nazwana jest córą kościoła. To władca francuski, Pepin Krótki, Pepin Mały inaczej też zwany, dał tą ziemię, która stała się zaczątkiem królestwa kościelnego, państwa kościelnego, to właśnie to samo państwo, Francja, wydała rozkaz zakończenia historii państwa kościelnego. I wtedy właśnie papież Pius VI został uwięziony, wywieziony z Watykanu i państwo kościelne zostało rozwiązane. Śmiertelna rana została zadana. Zastanawiano się, czy ta władza, niezwykłe państwo, które rządziło całą Europą, a można powiedzieć, że całym światem, bo to był nasz cały świat. To dopiero czasy, kiedy Ameryka została odkryta. Czy ta rana może być wygojona? Ale proroctwo mówi tak, śmiertelna rana będzie wygojona. Przez ten czas, przez kolejnych ponad 100 lat kolejni papieże, którzy wrócili co prawda do Rzymu, nie mieli swojej władzy świeckiej, nie mieli swojej ziemi, a papież był, sam siebie ogłaszał jako więzień Watykanu. Ale wtedy przychodzi rok 1929, kiedy to podpisano traktaty laterańskie. 11 lutego 1929 roku. Ze strony państwa kościelnego sekretarz stanu kardynał Pietro Gaspari, a ze strony włoskiej sam Benito Mussolini, którzy to podpisali porozumienie, na mocy którego państwo kościelne otrzymało na powrót ziemię. 44 hektary, 0,5 km² w centrum Rzymu. Papież na powrót został królem. Miał ziemię. Od tamtego czasu w niezwykły sposób historia pokazuje nam, iż to ta władza, która otrzymała śmiertelną ranę, ta rana została wygojona. I dzisiaj nasz świat jest zgoła inny. Kiedy kilka lat temu zmarł papież, nasz wielki rodak, który zmienił oblicze tego świata, Jan Paweł II. Na jego pogrzebie stawili się wszyscy. Kiedy zmarł tragicznie prezydent naszego kraju, to mało kto przyjechał. Ale kiedy jest pogrzeb ważnej osobistości, wtedy przyjeżdża cały świat. I to pokazuje, kto jest ważny, kto stawia się w takim miejscu. Tam byli wszyscy. Kiedyś w naszych realiach, naszej szerokości geograficznej, kiedy ktoś zajmował najwyższą władzę w państwie, zostawał prezydentem Polski albo pierwszym sekretarzem, albo działo się coś takiego na Węgrzech, w Czechosłowacji, to wtedy swoją pierwszą wizytę kierował gdzie? Do Moskwy. W tamtych czasach do Moskwy się jechało. Pierwsza wizyta zawsze była objawem, pokazaniem, kto jest naszym największym sojusznikiem. Od kogo, z kim chcemy mieć najlepsze relacje. Dzisiaj, gdzie wielcy udają się, kiedy obejmują władzę? Jedna z pierwszych wizyt to jest Watykan. To nie są wielkie i głośne wizyty, ale wystarczy prześledzić. Tam udają się władcy nowo mianowani kolejnych państw świata. Jak czytaliśmy, może tutaj jeszcze jedno słowo komentarza. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Mamy 13 rozdział Księgi Objawienia i nagle zmiana akcji. Pojawia się na scenie ktoś nowy, nowa postać, nowe zwierzę. Spójrzmy na te fragmenty od 11 po 14. I widziałem inne zwierzę, bestie, wychodzące z ziemi. Tamto wyszło z morza, to jest jakieś inne. Które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Kolejne teksty, którym teraz będziemy chcieli się przyjrzeć i rozszyfrować, jaka to potęga, jakie to imperium, bo wiemy, że to jest zwierzę, bestia, więc musi przedstawiać jakąś moc, ziemską moc. Zobaczmy. Widziałem to i inne zwierzę, które wyszło z ziemi. Co to znaczy, że wyszło z ziemi? Tak, zwierzę to wiemy, że mocarstwo, królestwo. Ziemia. I po pierwsze, możemy taką analogię przedstawić, jeżeli wcześniej była woda, która była wyobrażeniem, symbolem zamieszkałej ziemi, tam gdzie są ludy, narody i plemiona, to ziemia jako przeciwieństwo wody to będzie teren, na którym nie ma ludzi, narodów i plemion. Ale jeszcze dokładniejszym wyjaśnieniem będzie fragment z Księgi Objawienia z 12 rozdziału. I znowu niezwykłe proroctwo, którego nie jesteśmy w stanie tutaj wyjaśnić. Tam była historia, dalsza część, co stało się po tym, kiedy chłopiec, mówiliśmy o tym kilka chwil temu, kiedy chłopiec został porwany, czyli Jezus Chrystus został porwany do tronu, do Boga, wtedy co stało się z niewiastą? Niewiasta to oczywiście lud Boży, to ci wierni. Wtedy niewiasta była prześladowana przez smoka. I w pewnym momencie smok wydawało się, że zniszczy już całkiem niewiastę, a Biblia oddaje to słowami. I wtedy ziemia przyszła niewieście z pomocą. Mamy koniec XV wieku, kiedy zostaje odkryta Ameryka. Kiedy w Europie zaczynają szaleć wojny religijne, wtedy nagle te władze i świeckie, i kościelne, które do tej pory były zainteresowane Europą i tym, żeby tutaj trzymać porządek za wszelką cenę i wszelkimi sposobami, nagle okazuje się jakaś Ameryka, nowy ląd, bogactwo. I tam skierowane są kolejne krucjaty, a w ten sposób ten lud Boży tutaj w Europie, ci, którzy gdzieś jeszcze czytali Słowo Boże i chcieli być posłuszni Bogu, mogli przetrwać. A z drugiej strony ta Ameryka stała się miejscem, gdzie zaczęli ludzie uciekać przed prześladowaniami, wsiadali na statki i mówili, cokolwiek nas tam spotka, ale i tak będzie to lepsze niż to, co tutaj w Europie. A więc Ziemia, nowy kontynent, który został odkryty. Proroctwo mówi, stamtąd, z tej ziemi ma pojawić się nowe zwierzę, nowa bestia. Jak czytamy, kiedy powstaje ta bestia? Dzieje się to już po tym, kiedy śmiertelna rana zostaje zadana. To są te okolice czasu. Tak jak mówiliśmy, 1798 rok. Śmiertelna rana zadana pierwszemu zwierzęciu. Mamy znowu kolejną cechę. Rogi są bez diademów. A więc wskazuje to na demokratyczny charakter. Diademy, czyli korony, które wcześniej były na głowie bestii, świadczyło o tym, że tam na czele stoi król, jakiś władca, imperator. A tutaj rogi nie mają diademów. Inne, jakieś nowe, bez króla. A rogi podobne są do baranich. Baranek Boży, Jezus Chrystus. Niektórzy mówią, ta bestia na początku miała podobieństwo do Jezusa. Miała chrześcijański charakter. Głosiła nauki chrześcijańskie, ale jednak w końcu mówi jak smok, a więc przyjdzie czas, że objawi swoje prawdziwe oblicze. Ta interpretacja jest niezmienna od ponad 100 lat. Badacze Biblii mówią, że państwem, imperium, które wypełnia te wszystkie cechy, jest tylko jedno państwo – Stany Zjednoczone Ameryki. Powstają właśnie na tamtym kontynencie. W czasie, pod koniec wieku XVIII, ma demokratyczny charakter, nie ma króla, jest zupełnie inne. Mówi piękne chrześcijańskie słowa. Cała konstytucja, która gwarantuje, każdy może wierzyć jak chce, ale w końcu mówi jak smok. Minęło 100 lat i widzimy, że niezwykła głębia jest w tym proroctwie. To państwo, o którym apostoł Jan na pewno nie słyszał, zostało w takich niezwykłych sposób, w dokładnych cechach przedstawione w tym proroctwie. Były czasy, kiedy ludzie pytali się, a gdzie w proroctwie komunizm? Gdzie w proroctwach o tym imperium jest napisane? Ta rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a komunizmem. Całym blokiem. Ludzie mówili, jeżeli proroctwa są takie dokładne, to gdzie jest o tym mowa? Ale minęło kilka lat i mówimy, jaki komunizm? A Stany Zjednoczone proroctwo mówiło, to będzie to imperium, które nie upadnie, które będzie miało swoją proroczą rolę. Niestety niezbyt dobrą rolę. Zobaczmy kolejne fragmenty. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Widzimy, że tutaj na arenie świata są dwie instytucje, dwie moce. Ta bestia, która wyszła z wody i bestia, która wyszła z ziemi. Jedna z drugą zaczyna w niezwykły sposób współpracować. W magazynie Time z 24 lutego w roku 1992 roku napisano takie słowa. Na spotkaniu Reagan i papież powzięli poufną decyzję dotyczącą podjęcia działań przyspieszających rozpad komunistycznego imperium. Był to jeden z najbardziej skrywanych sojuszów wszystkich czasów. Dzisiaj już nie jest to aż tak bardzo skrywane. Widzimy, że w jakiś niezwykły sposób te dwie siły razem z sobą współpracują. Ale rozszyfrujmy te dalsze symbole, które tam się pojawiały. Jest to pewne przymierze. Dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Więc jedna siła wspiera drugą siłę. Jest jakiś posąg, któremu wszyscy mają oddać pokłon. Jakiś wspólny mianownik, który uczyni jedność na całym świecie. Dlatego tak dużo jest mowy o jedności, o ekumenizmie. Łączmy się, bądźmy razem. Tak, bądźmy razem, kochajmy się. Ale to, co najważniejsze powinno być dla chrześcijan, to Słowo Boże i posłuszeństwo Jezusowi. Dlatego pierwsi chrześcijanie gotowi byli nawet życie swoje oddać, a nie szli na kompromisy ani z władzą, ani z jakimiś duchowymi interpretacjami, zrozumieniem tego, kim jest Bóg i jak Jego chwalić. Widzimy, że tutaj zostaje wydany wręcz wyrok śmierci w pewnym momencie. Może się to wydawać przerażające. Czytamy również o znamieniu. Co to jest to znamie? O tym powiemy za chwilę. To będzie bardzo ważny temat. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkiego teraz dokładnie rozszyfrować, mimo iż naprawdę chciałbym to zrobić. Jesteśmy ograniczeni czasem. Ale kolejna ważna cecha, która tutaj się pojawia. Czytamy to, co jest wyróżnione. Nikt nie może kupować ani sprzedawać. Kto nie będzie w tym sojuszu, kto nie podda się. To ciekawe. Jeszcze kilkanaście lat temu ludzie się zastanawiali, no jak to zrealizować, jak to nie można kupować i sprzedawać. A dzisiaj to jest dla nas oczywiste. Każdy ma konto w banku, ma kartę, już nie ma wynagrodzenia, które gdzieś tam w gotówce otrzymujemy. Dzisiaj wszystko wpływa na konto. Nie trzeba dużej fantazji, żeby sobie wyobrazić, w jaki sposób można na człowieka położyć jakieś restrykcje. Nawet nie to, że on nie będzie mógł kupować i sprzedawać, to on nie będzie miał za co kupować i sprzedawać, jeżeli jego konto zostanie zablokowane. Co dalej? To znamie. Według Słowa Bożego jest to symbol nieposłuszeństwa Bogu. Wyraz buntu w stosunku do Boga. Pan Bóg ma swoje prawo, którym świat, wszechświat był rządzony. I dopóki nie pojawił się Lucyfer, przeciwnik, który zakwestionował to prawo, wszystko było dobrze. Tak samo i dzisiaj na naszym świecie. Kiedy ludzie zaczynają kwestionować prawo Boże, to wtedy zaczyna dziać się źle. Prawo Boże jest dobre. I czytamy, że właśnie w ostatnich czasach na tym tle ma pojawić się konflikt. Zawrzał smok gniewem na niewiastę. Na niewiastę, czyli na lud Boży. To jest ta kobieta. I odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Smok nienawidzi tych, którzy przestrzegają Bożych przykazań. Jeszcze jeden fragment z Księgi Objawienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Smok jest przeciwnikiem Boga i Jego prawa. Nienawidzi Go i tak samo nienawidzi tych wszystkich, którzy są Bogu posłuszni i szanują Boże prawo. Niezwykły fragment, który mówi o całej istocie, o takim pięknym sednie tego prawa. Tutaj czytamy z listu Jana. To ten sam Jan, który objawienie otrzymał. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Ci ludzie, którzy zakochali się w Bogu, oni mówią, ja nie potrafię nie przestrzegać przykazań. Kiedy kocham Boga, kiedy wiem, kim On jest dla mnie, to Jego przykazania są moim prawem, w moim sercu. I dlatego oni są gotowi raczej zginąć, niż pójść na ustępstwo w stosunku do smoka. Jest znamie bestii. Ale jest też Boża pieczęć. Zaraz jeszcze wrócimy do tego znamienia bestii, czym ono jest. Ale najpierw chciałbym, abyśmy wyraźnie mogli zrozumieć, czym jest Boża pieczęć. Czytamy w Księdze Objawienia takie słowa. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Tak? Tutaj znowu jakiś anioł się pojawia, który mówi: muszę Boże sługi opieczętować jakąś pieczęcią. To są oczywiście symbole, ale chcielibyśmy je zinterpretować. Prorok Ezechiel, Stary Testament, mówi, co jest Bożym znakiem, co jest tą Bożą pieczęcią. Mówi tak, takie słowa, które możemy przeczytać: nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, między Bogiem a Jego ludem. To działo się już w czasach Starego Testamentu. Od samego początku, od stworzenia świata, Bóg powiedział: mam swój dzień. A tutaj mówi, to jest znak. Znak wyróżniający. Będą różne narody, różne religie, będą w różny sposób i różnego dnia mnie chwalić, mnie uwielbiać, ale ja mam swój dzień. To jest znak. W drugiej księdze Mojżesza czytamy takie słowa: powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja, Pan, który was poświęcam. Może to zabrzmi dziwnie. Jak to? Przecież to tylko jakaś garstka ludzi o tym dniu wie, czy go święci. Ale Pan Bóg mówił o tym bardzo wyraźnie. Zobaczmy na niezwykłe cechy, które znajdują się właśnie w tym przykazaniu. To jest teraz czwarte przykazanie z Dekalogu. Druga księga Mojżesza. Jedyne przykazanie, które mówi tak wiele o relacjach między Bogiem a człowiekiem. Pamiętaj o szabacie. To ciekawe. Pan Bóg mówi: pamiętaj. Pamiętaj, żebyś nie zapomniał. Żadne przykazanie się tak nie zaczyna. A ludzie pamiętają: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Ale kiedy Pan Bóg powiedział: pamiętaj, to ludzie zapomnieli. To ciekawe. Pamiętaj o szabacie. Niech to będzie dla ciebie dzień święty. Przez 6 dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. 7 jednak dzień jest szabatem dla uczczenia Jahwe, Boga twojego. Bóg się tutaj przedstawia. Mówi: kim jestem? To jestem ja, twój Bóg, Jahwe. Widzimy, że tutaj pojawia się Boże imię. I chcę pokazać, że to przykazanie jest jakby pieczęcią. Tak jak pieczęci przez wszystkie wieki, tak i nawet dzisiejsze. Kiedy idziemy załatwiać do urzędu jakąś sprawę, ktoś przybija pieczęć, jest imię, nazwisko, jest powiedziane, jaką ma funkcję i jaki teren obejmuje ta jego funkcja. Jeżeli ktoś jest burmistrzem, no to wiadomo, że będzie burmistrzem na danym terenie. Nie będzie burmistrzem wszystkich miast, czy też prezydentem. Wiadomo, że to musi dotyczyć danego miasta albo państwa. Bóg mówi: mam na imię Jahwe. To jest jego imię. Następnie czytaliśmy: Jahwe przez 6 dni stwarzał. A więc mówi: ja jestem Bóg Stwórca. To jest mój tytuł. Ktoś jest księgowym, ktoś jest prezydentem, a Bóg mówi: ja jestem Stwórcą. To jest mój tytuł. A na jaki teren, na jaki obszar roztacza się jego władza? Czytaliśmy również w tym fragmencie. Niebo, ziemia, morze i wszystko, co one zawierają. Obszar jego władzy, cała ziemia, cały świat. To jest Boża pieczęć. Jego imię, jego tytuł, Stwórca, obszar władzy, cała ziemia. To jest Boża pieczęć. Bóg mówił: mój znak na wieki, na zawsze. Mój lud będzie miał tą pieczęć. Co w takim razie będzie pieczęcią Bożego przeciwnika, jego znakiem wyróżniającym? Jeżeli Bożym znakiem jest sobota, to znakiem przeciwnika będzie niedziela. Czy to możliwe? Czy to o takie szczegóły Bogu może chodzić? Spójrzmy na kilka wypowiedzi katolickich hierarchów, którzy, próbując odpowiadać na pytania, mówią, co naprawdę myślą o tym dniu i o tym, co Bóg powiedział. Mamy tutaj taką katechizmową, taki sposób pytanie-odpowiedź. Przyjrzyjmy się kilku tekstom. Czy jest jakiś inny sposób dowiedzenia, że Kościół ma prawo ustanawiać święta i przykazania? co odpowiada katechizm? To są słowa zapisane w skrócie doktryny chrześcijańskiej na stronie 58. Gdyby Kościół nie miał takiego prawa, nie mógłby zastąpić świętowania soboty, siódmego dnia tygodnia, świętowaniem niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, jako że zmiana ta nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia. I znowu, ja muszę powiedzieć, że musiałem się ograniczyć i wybrać tylko kilka z tych fragmentów, niezwykłych i mocnych, które mówią o tym, jakie jest stanowisko teologów katolickich odnośnie zmiany dnia świętego. Jeszcze jeden fragment z katolickiego katechizmu ludowego. Tutaj czytamy tak. Jeśli protestanci twierdzą, że uznają tylko Biblię, to święcąc niedzielę zaprzeczają temu, gdyż w Biblii nie ma wcale mowy o święceniu niedzieli, tylko o święceniu sabatu. Być może przypominacie sobie, kiedy rozmawialiśmy o siódmym rozdziale Księgi Daniela. Tam był mały róg, który zamyślał odmienić czasy i prawo, Boże przykazania. I to wszystko wypełniło się w historii. Nieraz trudno nam to jakoś zrozumieć i przyjąć. I ja jeszcze raz powiem, nie mam zamiaru nikogo obrażać, ale chciałbym na podstawie Pisma Świętego powiedzieć, co ono mówi. Bo Pan Bóg dla nas ma niezwykłą drogę. Ona jest wąska. Ona nie zawsze jest łatwa, ona nie jest popularna, ale jednak jest to Boża droga. Z Księgi Daniela, ten fragment, który mówiłem o małym rogu. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Tyle tysięcy lat wcześniej zapisane te słowa i tak dokładnie się wypełniły. Bo to są proroctwa Biblii, które zawsze się wypełniają dokładnie. Jeszcze fragment z 8 rozdziału Księgi Daniela. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Mały róg, prorok patrzył i mówi, to jest niezwykłe. Wszystko na ziemi, zdruzgotane, cała Boża prawda. Mówi, wszystko się temu małemu rogowi udawało. Jak to możliwe? Gdzie Bóg jest w tym wszystkim? My wiemy, że Bóg ma powstać. Ma powstać na sąd. I pewnego dnia rozsądzi. Wszyscy mówią, nasze jest królestwo. My mamy właściwą drogę do Boga. Bóg mówi, jedyną drogą do mnie jest Jezus Chrystus. Spójrzmy. To jest oczywiście takie pytanie. Który znak wybieramy? Czy Boży, czy diabelski? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze jedna analogia. Tak jak tam w ogrodzie Eden były dwa drzewa. Jedno drzewo to było drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg powiedział, nie jedzcie owoców z tego drzewa. A drugie drzewo to było drzewo życia. Z niego należało jeść owoce, żeby żyć. Nieraz nam się tak wydaje. Taki szczegół. Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa. Pan Bóg ich tak strasznie ukarał i my jeszcze dzisiaj za to cierpimy. Ale na tym polega zaufanie do Boga. To nie chodziło o sam owoc. To nie owoc był magiczny. Ale Pan Bóg mówi, człowieku, czy ty mi ufasz? Czy ty mi ufasz, że ja ci mówię prawdę? Że to Słowo Boga jest prawdą? Że ono przynosi życie? I tak samo dzisiaj, w czasach końca, Pan Bóg znowu postawił już nie drzewo, ale trochę jest inna forma, jest dzień. Pan Bóg mówi, mój cichy głos ze Słowa Bożego. Mówi, moim dniem, moim znakiem jest siódmy dzień tygodnia, sobota. Ale jest przeciwnik, który mówi, nie, nie, to inny dzień jest święty. A my stoimy gdzieś pomiędzy tym wszystkim i zastanawiamy się, kogo wybrać. Czy to może być prawdą? Czy ta droga jest aż tak wąska? Biblia przestrzega przed wielkimi zwiedzeniami, oszustwami. I tutaj taka ciekawa myśl jednego z poetów. Prawda jest prawdą, nawet jeśli wszyscy są przeciw niej. Natomiast błąd pozostaje błędem, nawet jeśli wszyscy są za nim. To, co niezwykłe, w historii świata zwykle większość się myliła. Spójrzmy na kilka wydarzeń. mamy czasy Noego. Ile osób weszło do arki? 8. Cały świat zginął. Ludzie mówili, jaki potop, jaki deszcz. Niemożliwe. 8 osób uratowanych. Czasy Eliasza. Izrael, państwo Boże. A tymczasem wielkie bałwochwalstwo w tym państwie. Także prorok słyszy słowa, tylko 7 tysięcy jest mi wiernych. Bóg tak powiedział do Eliasza. Całe państwo i tylko 7 tysięcy wiernych Bogu. W czasach Jezusa. Ile osób wybrało Jezusa? No mała garsteczka. Kilku apostołów, ale i oni się zatrwożyli, uciekli spod krzyża i wreszcie schowali się gdzieś w wieczerniku, bojąc się, co z nimi teraz się stanie. W średniowieczu? Jakie to były czasy? Znowu, czasy wielkiego zepsucia religijnego. Czasy prześladowań religijnych. Gdzie była racja? Gdzie była Boża prawda? Gdzie byli ci ludzie, którzy Słowo Boże czytali i szanowali je? W wielkiej mniejszości, gdzieś tam poukrywani w różnych miejscach w obawy przed utratą życia. Pan Jezus mówi również o czasach końca. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Kiedy przyjdą ostatnie czasy, kiedy będzie trudno, Pan Bóg mówi spokojnie, ja nie zapomnę o was, wezmę was pod moje skrzydła, obronię was. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przecież mamy tyle kościołów. Miliardy chrześcijan. Około 2 niektórzy szacują. A tutaj Pan Jezus mówi, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To znaczy, że ta wąska droga naprawdę jest wąska. I dużo mógłbym i chciałbym mówić o proroctwach, o symbolach, ale ja zawsze najbardziej lubię mówić o Jezusie. I tak naprawdę to wszystko o Niego chodzi. Nieraz patrzymy na te bestie, różne groźne zwierzęcia, które wychodzą z morza, z ziemi, które zagrażają świętym, męczą ich. Ale w tym wszystkim pojawia się Baranek Boży, Jezus Chrystus, który mówi, do mnie należy ta cała historia i ja to wszystko zakończę. Ja wiem, jak to się skończy. I tak jak mówiłem, zacząłem czytać Księgę Biblii, Pismo Święte od końca, bo chciałem wiedzieć, jak to się skończy. I ja dzisiaj mogę powiedzieć, nie jest to jakąś tajemnicą. To się dobrze skończy, dlatego że Jezus zwyciężył. Dzisiaj ludzie szukają prawdy. Nieraz czytają gdzieś tam w internecie różne sensacje. Czytają w gazetach o spiskach, teoriach różnych. Ale Pan Jezus w taki prosty sposób mówi, co, a właściwie kto jest tą prawdą. Ewangelii Jana, 14 rozdziale i wierszu 6, mówi tak, słowa Pana Jezusa. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus jest tą prawdą. Te wszystkie proroctwa, one są piękne i prawdziwe, one nas ostrzegają, one nam mówią, jaką drogą, często wąską i niebezpieczną idziemy. Ale one nam mówią o tym, że Bóg jest większy niż to wszystko. On to wszystko zakończy, On to trzyma w swoim ręku i mówi, człowieku, jeżeli chcesz mi zaufać, to dobrze, nie bój się. Ja to wszystko mam w swoim ręku. Doprowadzę ciebie bezpiecznie do końca. Gdybyśmy nie powiedzieli o krzyżu Jezusa, o cudownym zbawieniu, to nie ma sensu mówić o tych wszystkich sensacjach, bestiach i tak dalej. Bo to jest nasz największy skarb. Przyjaźń z Jezusem. To dzięki Niemu nasze grzechy mogą być przebaczone. To On, chociaż nie musiał, ale z drugiej strony ta miłość do człowieka. Jak można takiego upodlonego człowieka, takiego grzesznego człowieka, który ciągle się buntuje, kochać? A Pan Bóg kocha. I mówi, ja nie potrafię zostać tam w niebie i przyglądać się temu nieszczęściu. Jezus mówi, ja muszę tutaj przyjść, żeby uratować was, nas, mnie. I to jest ten Jezus. Gdziekolwiek jesteśmy, jak bardzo upadliśmy, to nie ma dla Niego znaczenia. On chce nas uratować. Ale Jezus mówi, przyjdą trudne czasy, gdzie być może nasze życie będzie zagrożone. Mówi: człowieku, nie bój się. Nie bój się, bo ja jestem większy niż to wszystko. Jeden niezwykły tekst, ostatni, który już dzisiaj będziemy czytać. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Czytamy tam tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Słowo Boże mówi, Jezus jest tym, który przeszedł naszą drogą. Przeszedł tą ziemią. On zna nasze życie. On naprawdę pokazał, że kocha człowieka. I teraz te niezwykłe słowa. Czytamy, przystąpmy tedy z ufną odwagą. Zaufajmy, że Bóg nie chce nas odrzucić, a chce nas uratować. Że On naprawdę ma to na myśli. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Dzisiaj przystąpmy do tego tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przyjdzie taki czas i taka pora, że będzie źle, że być może będzie trudno, może życie nasze będzie zagrożone. Wtedy będziemy się zastanawiali, co zrobić, czy być wiernym Bogu, czy to się opłaci, czy może jakoś inaczej uratuje swoje życie. A Bóg mówi, przyjdź do mnie dzisiaj, a kiedy przyjdzie zły czas, to ja Ciebie podtrzymam. Dam Ci odwagę, dam Ci siłę, przeprowadzę Cię przez to wszystko, abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w tym moim niezwykłym królestwie, które mam w sercu, o którym uwielbiam myśleć. To Boże Królestwo, niezwykłe, jak bajka dla niektórych, ale ja wierzę w tą bajkę, bo to jest Boża historia. A Bóg każde słowo, które mówi, wypełnia. Tak jak te proroctwa co do Joty się wypełniają, tak samo i ta największa obietnica Bożego Królestwa, ona też się wypełni. Ufajmy Bogu. Jezus jest drogą. On jest prawdą. Jeżeli szukamy tej prawdy, to On, to przyjaźń z Nim, to patrzenie na Niego, to jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. To jest najlepszy drogowskaz dla naszego życia. W Nim jest żywot, życie wieczne. I niech ten Bóg nas prowadzi, niech dodaje sił, przeprowadza przez trudne chwile. On jest Bogiem, który zna koniec na początku, a ten koniec dla ludzi, którzy Go umiłowali, jest dobry. I tego nam wszystkim życzę.